Serwis informacyjny w Radiu Maryja. Ojciec Święty Franciszek skierował list do księdza kardynała Zenona Grocholewskiego, byłego prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego, który dotyczy konsekracji świątyni pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II. W liście papież dziękuje Bogu za nowe sanktuarium, w którym ma zostać otwarta Brama Miłosierdzia. Przypomina, że świątynia powstała dzięki staraniom ojców redemptorystów przy wsparciu wielu Polaków z kraju i zagranicy. Ojciec Święty zachęca wiernych do coraz gorliwszej służby Chrystusowi i Jego Kościołowi. Konsekracja świątyni odbędzie się 18 maja bieżącego roku w rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II. W uroczystościach wezmą udział księża biskupi, księża i wierni z kraju i zagranicy. Świadectwo wiary powinno docierać z kościołów do wszystkich miejsc, domów, biur, szkół, na peryferie miast, powiedział ojciec Święty Franciszek. Papież zwrócił uwagę, że nad każdym miastem jest niebo, w które można patrzeć z nadzieją. W niedzielę obchodziliśmy święto wniebowstąpienia Jezusa. Ojciec Święty, jak co tydzień w południe, spotkał się z wiernymi w Watykanie na modlitwie maryjnej Regina Celi. W rozważaniach papież nawiązał do słów Ewangelii według świętego Łukasza. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom.
To jest świadectwo. To jest świadectwo dawane nie tylko słowami, ale także codziennym życiem, które w każdą niedzielę powinno wychodzić z naszych kościołów, aby w ciągu tygodnia wchodzić do naszych domów, biur, szkół, miejsc spotkań, miejsc rozrywki, do szpitali, do więzień, do domów dla osób starszych, do zatłoczonych obozów dla imigrantów, na peryferie miasta. To świadectwo my musimy nieść każdego tygodnia.
Ojciec Święty dodał, że misją wierzących jest głoszenie miłości Boga i Jego miłosierdzia, także w najbardziej nieczułych środowiskach. Po odmówieniu modlitwy Ojciec Święty udzielił zebranym na placu Świętego Piotra i zgromadzonym przed telewizorami błogosławieństwa apostolskiego. Nawiązał także do obchodzonego w niedzielę w wielu krajach 50. Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu.
Kieruję do wszystkich osób związanych z komunikacją społeczną serdeczne pozdrowienia i życzę, aby nasz sposób komunikowania w Kościele miał zawsze wyraźnie ewangeliczny styl. Styl, który łączy prawdę i miłosierdzie.
Transmisję spotkania Ojca Świętego Franciszka z wiernymi przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Ulicami Rzymu przeszedł Marsz dla Życia. Jak co roku wzięły w nim udział licznie grupy z Polski. Uczestników marszu pozdrowił Ojciec Święty Franciszek. Pochód, który przeszedł ulicami stolicy Włoch, zakończył się na placu Świętego Piotra. Zgromadzeni wraz z papieżem odmówili maryjną modlitwę Regina Celi. Do Włoch na marsz po raz kolejny udała się grupa obrońców życia ze Szczecina. Ksiądz Tomasz Kancelarczyk, który w Polsce organizuje jeden z największych marszy za życiem, podkreśla, że powinniśmy intensyfikować nasze działania w obronie nienarodzonych.
Jest to duży marsz, na pewno ja ciągle jestem w sprawach, jestem pesymistą i biorąc pod uwagę wagę sprawy, zagrożenie życia człowieka i ilość dokonywanych aborcji, to powiem tak, to ciągle nas jest za mało. Ciągle myślę, że te marsze dla życia powinny, nie tylko marsze, ale wszelkie nasze działania w sferze obrony życia powinny rosnąć, bo takie są zagrożenia i dlatego też nie możemy powiedzieć sobie, a inni są na marszu, to nas nie musi być. No, musimy być, nie tylko jesteśmy w Polsce.
Był to 6. marsz w obronie prawa nienarodzonych dzieci do życia. Ustawa, która dopuszcza we Włoszech tak zwaną aborcję, została wprowadzona w maju 1978 roku. 15 maja marsze dla życia i rodziny przejdą ulicami 140 polskich miast. Koordynatorem wydarzenia jest Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. W niedzielę w Krakowie z Wawelu na Skałkę przeszła procesja ku czci świętego Stanisława. Uczestniczyli w niej przedstawiciele rządu na czele z premier Beatą Szydło, Episkopat Polski i kilka tysięcy wiernych. Uroczystość była także dziękczynieniem za dar wiary w 1050. rocznicę Chrztu Polski. Tradycja procesji sięga XIII wieku. Wierni niosą w niej relikwie najważniejszych polskich świętych, m.in. świętego Stanisława i świętego Wojciecha. Po procesji rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył ksiądz arcybiskup poznański Stanisław Gondecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W homilii prymas Polski, ksiądz arcybiskup Wojciech Polak, wezwał, byśmy pozwolili, by łaska chrztu na nowo nas przemieniała siłą zjednoczenia z Bogiem.
Dzisiaj, w dzień uroczystości świętego Stanisława, biskupa i męczennika, powraca do nas to samo wezwanie do świętości, zaproszenie do osobistego dążenia do świętości w każdym naszym powołaniu. Patrzeni w przykład jego życia, pasterskiej troski i męczeństwa, pozwólmy się, siostry i bracia, pociągnąć do życia, o którym nam powiedział dzisiaj święty Paweł, że jest życiem, w którym odnosimy pełne zwycięstwo. Dzięki temu, który nas umiłował, jest to zwycięstwo Bożej łaski, a więc tej wewnętrznej siły przynależności do Boga, którą w sakramencie Chrztu Świętego zostaliśmy odrodzeni.
Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz w słowach powitania dziękował władzom za troskę i życzliwą współpracę w przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży. Do młodzieży z kolei mówił: droga młodzieży z Polski i świata, czekamy na was. Ksiądz kardynał zapewnił, że Polska przyjmie uczestników Światowych Dni Młodzieży z otwartością i gościnnością. Prosił też o modlitwę w intencjach Ojca Świętego Franciszka i całego Kościoła.
Prośmy Boga o dar pokoju dla naszego niespokojnego świata, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie. Prośmy Wszechmogącego o miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Stanisław, święty Jan Paweł II i wszyscy święci, módlcie się za nami.
Premier Beata Szydło złożyła kwiaty przed pomnikiem świętego Jana Pawła II oraz w krypcie, w której spoczywa para prezydencka Maria i Lech Kaczyńscy. W procesji młodzież zaangażowana w przygotowania do Światowych Dni Młodzieży niosła relikwie świętego Jana Pawła II i świętej siostry Faustyny, patronów Światowych Dni Młodzieży. Święty Stanisław ze Szczepanowa był biskupem krakowskim. Według przekazów kronikarzy zginął w Krakowie na Skałce w 1079 roku z rąk króla Bolesława Śmiałego. Rok po kanonizacji biskupa w 1253 roku odbyła się pierwsza procesja ku czci świętego Stanisława. Jest on głównym patronem Polski. Na Jasną Górę w niedzielę po raz 19 przybyła pielgrzymka osób represjonowanych w stanie wojennym. Wzięli w niej udział przedstawiciele stowarzyszeń tego środowiska z ponad 20 miast, m.in. Warszawy, Bydgoszczy i Zamościa. Głównym punktem pielgrzymki była uroczysta Eucharystia sprawowana w kaplicy Cudownego Obrazu. Ksiądz Ryszard Umański, kapelan częstochowskiej Solidarności, w homilii dziękował osobom represjonowanym za ich świadectwo.
Może warto czasami natrudzić się w tej pielgrzymce ziemskiej. Człowiek ani system może nie zawsze doceni, dostrzeże wasze bohaterstwo i wasze poświęcenie. Ale Bóg ten miłosierny, ten dobry, ten sprawiedliwy, za wasze poświęcenie, za ojczyznę, czyli za drugiego człowieka, obdarzy was nagrodą, niebem, życiem wiecznym. I to, że zorganizowaliście pielgrzymki tu, do Matki Bożej Królowej Polski, to wypływało z waszej potrzeby serca.
Pielgrzymkę zorganizowała Ogólnopolska Federacja Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym. Na Jasnej Górze zakończyła się także dwudniowa pielgrzymka Sybiraków. Ocaleni Polacy wywiezieni w czasie wojny na Syberię i do Kazachstanu oraz ich rodziny modlili się już po raz 27 u stóp Matki Bożej Częstochowskiej. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz biskup Leszek Leszkiewicz. Biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej powiedział, że jasnogórska pielgrzymka i inne formy utrwalania pamięci o Sybirakach są należne tym, którzy nie wrócili, a dali dobre świadectwo Bogu i swej ojczyźnie. Dodał, że wobec zmniejszającego się środowiska Sybiraków nadzieją na utrwalenie pamięci o pozostałych tam jest młode pokolenie.
Naszym zadaniem jest opowiadać te historie. Naszym zadaniem jest dzielić się tym trudnym doświadczeniem. Zawsze z głową podniesioną, zawsze z taką wiarą, że ta ofiara jest fundamentem wolnej Polski. I dopóki będzie w naszym narodzie pamięć o tej ofierze, to ten naród będzie miał przyszłość. Siostry i bracia, kończąc to rozważanie, zapraszam do tego, aby jako ludzie wierzący, każdy z nas z taką nadzieją patrzył w przyszłość.
Według organizacji Sybiraków z 1 350 000 Polaków deportowanych na Syberię i do Kazachstanu nie powróciło około 500 000 osób. Dzisiaj tylko niektórzy z jeszcze żyjących, wspierani przez rodziny, decydują się przyjeżdżać do Częstochowy. Weteranom towarzyszą zwykle dzieci, wnuki i prawnuki. W niedzielę w Ostrowi Mazowieckiej upamiętniono 85. rocznicę ślubu Witolda i Marii Pileckich. W uroczystościach uczestniczyła rodzina Pileckich oraz przedstawiciele władz państwowych. Bohater narodowy, rotmistrz Witold Pilecki oraz Maria Ostrowska zawarli sakrament małżeństwa 7 kwietnia 1931 roku w kościele pod wezwaniem w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny. Rocznicowe uroczystości poprzedziła msza święta, której przewodniczył ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej. Następnie w ogródku jordanowskim odbyła się rekonstrukcja wesela Pileckich. Wicepremier i minister kultury Piotr Gliński oraz burmistrz Ostrowi Jerzy Bauer podpisali list intencyjny w sprawie współprowadzenia Muzeum Domu Pileckich. Poinformował o tym Rafał Zęgota, naczelnik Wydziału Promocji Miasta Ostrów Mazowiecka.
Fakt, że żona rotmistrza Pileckiego, Maria Pilecka z Ostrowskich, pochodziła z Ostrowi Mazowieckiej, nie jest szeroko znany, a jest to dość istotny związek rotmistrza Pileckiego z Ostrowią Mazowiecką. Chcemy przypomnieć o tym fakcie, ale chcemy też przypomnieć osobę właśnie Marii Pileckiej z Ostrowskich, żonę rotmistrza, ponieważ też była to kobieta, która przecież w swoim życiu wiele przeszła, a naprawdę była osobą, o której warto pamiętać. A w samym Muzeum Domu Rodziny Pileckich będziemy chcieli upamiętniać zarówno rodzinę Pileckich, jak również inne ostrowskie rody, dokumentować dzieje Ostrowi Mazowieckiej.
Odsłonięta została także pamiątkowa tablica zawarcia sakramentu małżeństwa przez Pileckich. W wydarzeniu patronowali m.in. Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, Stowarzyszenie Auschwitz Memento oraz Projekt Pilecki. W poniedziałek prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką oficjalnie rozpocznie 3-dniową wizytę w Kanadzie. W Toronto prezydent złoży wieniec pod pomnikiem katyńskim. Następnie para prezydencka odwiedzi polski cmentarz wojskowy w miejscowości Niagara-on-the-Lake. Tego samego dnia odwiedzą również polski kościół pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbego. Odbędzie się także spotkanie z Polonią. W kolejnych dniach wizyty prezydent będzie rozmawiał m.in. z premierem Kanady, generalnym gubernatorem oraz parlamentarzystami tego kraju. Rozmowy będą dotyczyły kwestii priorytetowych dla Europy, lipcowego szczytu NATO, kwestii gospodarczych, polonijnych oraz relacji bilateralnych. Prezydencki minister Adam Kwiatkowski podkreśla dla prezydenta Andrzeja Dudy, sprawa bezpieczeństwa Polski jest jedną z najważniejszych.
Prezydent stara się o tych priorytetach i o tych oczekiwaniach państw Europy Centralnej i Wschodniej rozmawiać z najważniejszymi przywódcami państw, które ten pakt tworzą. Stąd też wizyta w Kanadzie. Rzeczywiście ona się rozpocznie w poniedziałek. W poniedziałek wielkie spotkanie z Polonią w Mississaudze, też można powiedzieć polskim mieście, i kolejne 2 dni, które pan prezydent spędzi w Ottawie.
Podczas wizyty w Kanadzie para prezydencka weźmie udział także w uroczystych obchodach Święta Narodowego 3 maja oraz 1050. rocznicy Chrztu Polski. Był to serwis informacyjny w Radiu Maryja.